W takim małym gronie mieliśmy Księgę Zachariasza pod rozwagą i jest taka jedna wizja w tej księdze, wizja latającego zwoju. Ja nie myślę, że to jest jakaś nauka, która no, nam otworzy na razie, nagle oczy i coś wielkiego w tej chwili odkryjemy. Natomiast apostoł Paweł mówi, że całe Pismo Święte jest natchnione, pożyteczne, prawda? I myślę, że jeżeli cokolwiek jest napisane, to warto na to zwrócić uwagę i warto zrozumieć ten tekst, bo on nam jest potrzebny. Skoro jest napisany, to znaczy, że jest potrzebny. I są właśnie takie fragmenty, które czasami jest nam trudno zrozumieć. A już zwłaszcza wizje. Powiem więcej. Nie tylko, że nam ciężko zrozumieć, czasami je interpretujemy trochę tak na własną rękę. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne i może dlatego unikamy takich fragmentów, które właśnie są zagadkowe, które nie do końca umiemy zrozumieć. Ale chciałbym, żebyśmy w tej chwili właśnie sobie odczytali taki jeden fragment i jakąś prostą lekcję dla siebie wzięli. I w tej piątym rozdziale Księgi Zachariasza jest w czterech wersetach zapisane, w czterech pierwszych wersetach zapisane takie słowo. Znowu podniosłem oczy i patrzyłem. I oto unosił się zwój. I zapytał mnie anioł, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę zwój długości 20 łokci i szerokości 10 łokci unoszący się w powietrzu. Wytłumaczył mi znowu. To jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Zgodnie z nim każdy złodziej i każdy krzywoprzysiężca zostanie stąd usunięty. Pozwolę mu działać wyrocznia Pana Zastępów, a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje imię, wtargnie do wnętrza i wzgliszcza zamieni belki i mury. Taka króciutka wizja. Wizja, która pokazuje, że leci zwój. Zwoje to były księgi, prawda? Dawniej nie było takich ksiąg, jak my mamy w tej chwili, tylko zwój, on mógł być rozwinięty i tam na tym zwoju były zapisane różne myśli. W tym wypadku była to księga, która pochodziła od Pana Boga, a więc Słowo Boże było zapisane na tym zwoju. Dość duży. 20 na 10 łokci, to tak jakby 10 na 5 metrów. Nawet chyba sobie nie bardzo wyobrażamy, że może być taki zwój, prawda? No ale widocznie miał w jakiś sposób zaszokować proroka Zachariasza. Przypomnijmy sobie pokrótce, co to za czas. Czas proroka Zachariasza to koniec niewoli babilońskiej. I co to była za niewola? Wiemy, że wcześniej, przed tą niewolą, naród izraelski, naród judzki, bo to były dwa narody, bardzo odszedł od Boga. I Pan Bóg ten naród, obydwa te narody wypędził. Wypędził z ziemi obiecanej. Co więcej, ta następna wizja, która też jest w tym proroctwie, zdaje się tłumaczyć, jak to się stało, po co się to wszystko stało, że ta niezbożność, to wielkie odstępstwo, ten wielki grzech, który tam się już nagromadził w tej ziemi, musiał zostać usunięty i wraz z tym narodem wszelkie zło zostało wyprowadzone z tej ziemi. I teraz kończy się 70 lat. 70 lat niewoli i prorok Zachariasz jest tym, który zwraca się w imieniu Bożym do narodu izraelskiego, aby wracali. I przez różne wizje, przez różne słowo Pana do Zachariasza objaśnia, co się będzie działo objaśnia temu narodowi, dodaje otuchy, daje mu ducha, ducha chęci służenia Panu Bogu. I moi kochani, wracają ci, którym Pan Bóg jest bliski. Nie wraca całe 12 pokoleń. Cały Izrael nie wraca do ziemi. W zasadzie wraca jedno pokolenie. Trochę jeszcze Beniamina, trochę Lewitów, ale generalnie pokolenie Judy. I czym to pokolenie się charakteryzuje? Otóż przyjrzyjmy się tak jeszcze oczyma wyobraźni. To jest ziemia zupełnie spustoszona. Ziemia, która nie była zaludniona przez 70 lat. Do czego wracać? Owszem, obok gdzieś tam są jakieś ludy, zamieszkują swoje wybrane kawałki, ale ludy nieprzyjazne. Ludy, z którymi Izrael będzie musiał toczyć walkę, które będą na niego donosiły do króla Dariusza, Cyrusa i tak dalej. Po co wracać? A jednak są ludzie, którzy chcą wrócić i chcą służyć Bogu. I zauważmy, że wracają ci, którzy są przepojeni Słowem Bożym, przepojeni miłością do Boga, którzy chcą służyć Panu Bogu, można powiedzieć, że wracają ci, którzy są czystego serca. Ci, którzy postanowili pokutować, ci, którzy postanowili naprawić to, co kiedyś Izrael zepsuł, w czym pobłądził. I wtedy, kiedy oni mają wracać, już może nawet pierwsze grupy wróciły, bo ten powrót był ratami. Przez wiele lat dochodziły tam różne grupy. Wtedy jest to słowo, które stało się do Zachariasza, wizja, którą Pan Bóg dał Zachariaszowi. I cóż w tej wizji widzimy? Zwój. I pierwsze wytłumaczenie, jakie jest, to brzmi, to jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Jakbyśmy tylko tyle przeczytali, to pewnie byśmy pomyśleli, że to jest coś, co teraz jest jakąś klątwą nad tym krajem i już nic tam dobrego nie będzie. Ale nie, jak czytamy dalej, to się okazuje, że inaczej to trzeba interpretować. Bo to jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem, ale dla kogo? Otóż dlatego, kto się okaże złodziejem i krzywoprzysięzcą. Dalej jest napisane, zgodnie z nim każdy złodziej i każdy krzywoprzysięzca zostanie stąd usunięty. Pozwolę mu działać, temu przekleństwu, temu zwojowi. Pozwolę działać, wyrocznia Pana zastępów, a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje imię. Wtargnie do wnętrza i wzgliszcza zamieni belki i mury. Zauważmy, wraca naród. Jakaś cząstka. Ci, którzy są prawego serca. I teraz prorok Zachariasz, bo to tylko prorok Zachariasz dostaje tą wizję. Tego nie widzi cały naród. Prorok Zachariasz ostrzega ten naród. Przekazuje to dalej. I mówi, że jeżeli znajdzie się złodziej lub krzywoprzysięzca, to przekleństwo, które wisi, zniweczy jego dom, zniweczy jego imię, obróci w ruinę wszystko to, co do niego należy. Po co takie ostrzeżenie? Dlaczego Pan Bóg ostrzega tych, którzy są prawego serca, którzy wracają? Moi kochani, bo zawsze są wyjątki. I nie wiem dlaczego tak Pan Bóg, a może no, moglibyśmy się domyśleć dlaczego, tak Pan Bóg działa, że jeżeli jest jakiś początek czegoś nowego, to Pan Bóg działa rygorystycznie. Przykłady? Kiedy wychodzili z Egiptu, był taki człowiek, który chciał w sabat coś sobie pomóc nazbierać drew. Było to zakazane. Jak się to skończyło, pamiętamy? Ukamionowany został. Znowu następny etap się zaczyna. Zajmują ziemię obiecaną. kiedy zdobywają Jerycho, nic im nie wolno było stamtąd zabrać, ale znowuż co? Znalazł się człowiek, który coś zatrzymał dla siebie, prawda? Jaki był efekt końcowy? Najpierw klęska pod miastem Aj, zamiast zwycięstwa była klęska, a co więcej później dom jego, on sam zginął ukamienowany. Moi kochani, zauważmy, zaczyna się okres Kościoła i tam też pojawia się takie małżeństwo, też dziwne małżeństwo, bo z jednej strony uwierzyło w Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony sprzedając swoją majątność, co robi? Bo tam były pewne zasady, że wszystko należało przynieść pod stopy uczniów. I jest tragiczny koniec tego małżeństwa, dlatego że skłamali. I moi kochani, gdyby tak cały czas się działo, z jednej strony myślę, że może by było to tragedią dla nas, prawda? Ale z drugiej strony może trzymalibyśmy się bardziej na baczności. Bardziej bylibyśmy ostrożni, żeby nie być kłamcą, żeby nie być krzywoprzysięzcą. A jak się dzieje tak naprawdę między nami? Czy ktoś potrafi podnieść rękę, że nie skłamał do drugiego brata nigdy w życiu? Ja nie potrafię. Jeżeli Pan Bóg by tak działał, jak działał od samego początku i jak pisze tutaj w tej wizji, może by tu nikogo z nas nie było. Ale Pan Bóg ostrzega i daje nam no właśnie takie ostrzeżenie, że wy macie się mieć na baczności. Ja nie życzę sobie, aby pośród was, pośród mego ludu był złodziej, był krzywoprzysięzca, był kłamca. Moi kochani, wszyscy jak tu jesteśmy, przyznajemy się do Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy wzywamy, czy w modlitwie, czy czasami, może czasami w jakimś trudnym położeniu, w trakcie dnia, może i w pracy, gdziekolwiek indziej, mówimy: Panie, Panie. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Myślę, że jest to takie dla nas ważne ostrzeżenie. Ta wizja zwoju też jest takim ostrzeżeniem. Pan Bóg może w tej chwili nie zadziała na nasze złe postępowanie, ale Pan Bóg daje ostrzeżenie, że wisi Jego przekleństwo nad każdym tym, kto źle czyni. Chciałbym, żebyśmy potrafili czasami tak wyobraźni zobaczyć ten zwój na niebie jako takie ostrzeżenie, że mamy się trzymać z daleka od zła, z daleka od grzechu, że Pan chce, abyśmy byli świętymi, czystymi przed Jego obliczem. Myślę, że ta wizja nas do tego nakłania. Amen.
Chcielibyśmy może jeszcze na krótko pozostać przy Bożym Słowie, bowiem Boże Słowo jest drogowskazem naszego życia. Boże Słowo jest dla nas posileniem, pokrzepieniem naszych dusz. I im więcej będziemy przeżywać mocy Bożego Słowa, tym więcej będziemy posilani, wspierani i przemieniani. Jest taki urywek Bożego Słowa, gdzie apostoł Paweł składa wspaniałe świadectwo w bardzo trudnym okresie swojego życia. Został oskarżony, został osądzony i w pewnym momencie znalazł się przed Feliksem, namiestnikiem, i tam Żydzi, tam arcykapłan i inni przyszli, aby go oskarżać. I w pewnym momencie została darowana szansa dla apostoła Pawła, aby mógł zabrać głos, aby mógł zacząć bronić się. Jakaż to była obrona apostoła Pawła? W pewnym momencie składa takie świadectwo. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale szczególnie to słowo. To jednak wyznaję przed Tobą, przed namiestnikiem, przed tymi arcykapłanami, przed tą rzeszą tych jego oskarżających. Apostoł Paweł składa cudowne świadectwo. Służę ojczystemu Bogu. Służę mojemu Bogu, służę mojemu Panu. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, naszego drugiego Zbawiciela, kiedy przyszedł na ziemię, w pewnym momencie to Pan Jezus również pozostawia takie świadectwo. Albowiem Syn Człowieczy, czyli On, Pan Jezus Chrystus, nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Kiedy czytamy to Boże Słowo, jest ich mnóstwo podobnych tematycznie. Służę Bogu Ojczystemu. Pan Jezus mówi, przyszedłem, aby służyć. Bóg przyszedł, Pan przyszedł, aby służyć, aby usługiwać. I w tym jestem ja. I w tym jesteśmy również. I w tym jest również i Krysia. W tej służbie dla Pana Boga. Dla Pana Boga, Boga Ojczystego. Boga Pana Wszechmogącego. Ale jaka to jest służba? Bo służąc, oczywiście każdy z nas patrzy, jeżeli jakąś pracę wykonuje, a też wykonywał pracę, nie wiem, czy zapłatę za to dostanie, może od żony, ale każdy z nas, jeżeli jakąś pracę wykonujemy, to po to pracujemy, abyśmy jakąś zapłatę za to mieli. Ale jest taka jedna pieśń. Posyłam was do pracy bez nagrody. Posyłam was do pracy bez zapłaty. No to więc, czy warto iść do takiej służby? Czy warto iść do takiej pracy, gdzie nie będzie nagrody, gdzie nie będzie zapłaty? Podobny problem chyba miał Piotr, kiedy w pewnym momencie mówi do Pana Jezusa, oto my, ja i my, czyli tych, który nas wybrałeś, Panie, pozostawiliśmy wszystko. Zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, drogą, którą nam wskazałeś. Nie wiem, czy Piotr oczekiwał na odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa, ale ten dobry Bóg, Pan Zbawiciel, dał mu odpowiedź i powiedział mu, Piotrze, nie ma takiej osoby, nie ma takiego człowieka, który by coś pozostawił dla mnie, poszedł za mną, a nie otrzymałby zapłaty w tym ziemskim życiu, a daleko więcej w życiu wiecznym. Piotr uwierzył w to. Piotr zapewne wziął sobie to do serca, ale czytamy też na przykład w Ewangelii Jana, że byli też pewni uczniowie, którzy słuchając Bożego Słowa w pewnym momencie stwierdzili takie zdanie. Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Twojej mowy, to co ty mówisz, to jest zbyt ciężkie. To jest takie twarde, to jest takie niezrozumiałe. Któż to może tego słuchać? I jak dalej jest napisane, zostawili Pana Jezusa. Odeszli od Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie indziej z kolei Pan Jezus Chrystus mówi: ja was posyłam jak owce między wilki. Czyli Pan Jezus Chrystus nikogo nie okłamuje. Pan Jezus Chrystus, dając ofertę zbawienia, życia wiecznego, społeczności z Nim, pojednania z Nim, Pan Jezus Chrystus mówi prawdę. Co nas może czekać? Co nas może spotkać? Obietnica Jego jest: ja was nie pozostawię, ja was nie opuszczę. I to jest najpiękniejsze. Ja będę z wami aż do skończenia świata. Ja będę z wami, ja was nie pozostawię. Ale posyłam was jak owce między wilki. Bardzo niebezpieczny stan, bardzo trudny stan. Jednak, a tak często zdarza się również i w naszym życiu, ale Pan Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, kiedy żegnał się swoimi umiłowanymi, powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc Pan Jezus posyła do służby. A więc życie chrześcijanina, Bożego dziecka, jest życiem służby, życiem czynienia. I Pan tego ode mnie, od zboru, od Kościoła oczekuje. Służby. Będę mu służył z całego serca. Apostoł Paweł, kiedy został powołany, został w cudowny sposób powołany, jak sobie przypominamy, i został powołany właśnie do służby. W jaki sposób ten Paweł, o którym powiedział: służę Bogu Ojczystemu, w jaki sposób on służył Panu Bogu? Swoją drogę pewną, którą miał, którą wypracował, on pozostawił i służył Panu Bogu. I kiedy czytamy Boże Słowo, to Paweł służył Panu Bogu, służąc innym. Bo nie ma innej możliwości. Żyjąc tu, na tej ziemi, służymy Panu Bogu, służąc ludziom, służąc innym. Bo Pan Bóg przemienia, bo Pan Bóg sprawia, że to, co było naszym takim, ja wiem, priorytetem, takim, co było w nas, może jeszcze inaczej, wielkość w tym świecie, w którym my żyjemy, to idzie zauważyć, że to jest może jakaś władza, że to jest może jakieś bogactwo, że to jest może jakaś pozycja. Ktoś, kto jest na piedestale, jest widziany i mówimy: o, to zacna jakaś osoba. Ale zauważmy, że kiedy czytamy Biblię, Słowo Boże, to jest zupełnie coś innego. Wcale nie w tym objawia się wielkość człowieka, Bożego człowieka, Bożego dziecka. Bo Pan Jezus Chrystus tak nauczał i swoim życiem to pokazał, że wielkość ta wypływająca z Boga, od Pana, mierzy się właśnie nie tym, co wcześniej powiedziałem, bogactwem, prestiżem, władzą, ale ta wielkość mierzy się jakością służby. I dlatego mówimy o Pawle, o Piotrze, byli wielkimi. Dlaczego, że byli wykształconymi? No Paweł tak, ale Piotr nie był wykształconym, a byli wielkimi, bo ich służba była wielka. Oddali się do dyspozycji Pana Boga. Byli tym narzędziem takim uczynnym i użytecznym dla swojego Zbawiciela, dla swojego Boga. I właśnie Pan Bóg uczyni ciebie, mnie wielkim, im więcej będziemy służyć. Oczywiście nastawiamy się, że to dobrze by było, żeby mi ktoś służył, żeby mi to ktoś usługiwał. Ale Pan Bóg po to nas powołał, abyśmy służyli. Abyśmy służyli innym. Abyśmy służyli bratu, siostrze, swoim bliźnim. Jestem głęboko przekonany, że Pan Jezus Chrystus zbawił Krysię, by przebaczyć jej grzechy, wyzwolić ją z mocy grzechów, ale zbawił Krysię, aby dla swoich najbliższych właśnie była błogosławieństwem, była świadectwem, była posileniem, pokrzepieniem i to jest służba. To jest służba Krysi, jak służba każdego jednego z nas, którzy Ty jesteśmy. Przede wszystkim w naszych domach, w pracy tam, gdzie jesteśmy i w zborze. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa i jako członkowie tego Kościoła mamy coś czynić. W liście, w pierwszym liście Piotra jest napisane, że mamy się budować w dom duchowy. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 wiersz. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Budujcie się w dom duchowy. Kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, przypominam sobie, w jaki sposób na wiosce przynajmniej były budowane domy. To nie było tak, że jeden człowiek, który miał pragnienie wybudować dom, że on zakasał rękawy i on tylko sam budował. Teraz jest zupełnie inaczej. Ja się ma pieniądze, firmę się najmuje i na gotowe się przychodzi. Ale wtedy tak nie było. Pamiętam, że wtedy wiele, wiele ludzi ten dom budowało. Wielu ludzi tam było. Jedni wozili, inni sypali, inni mieszali, inni podawali, a jeden czy dwóch ewentualnie murowali. I to było budowanie domu. Budowanie na zasadzie takiego zaufania, że ten, który miesza, te proporcje dobrze zrobi, że ten, który powiedzmy tam muruje, że to równie zrobi. I to jest może taki przykład tylko, ale budujcie się w dom duchowy wszyscy razem. Wszyscy muszą być zaangażowani, aby ten dom duchowy wzrastał. Aby ten dom duchowy, jak jest napisane, jako żywe kamienie. Siostra podała pieśń, czyś słyszał, że Kościół jest żywy. No takim Kościół ma być, żywy, energiczny, radosny, w służbie. Są takie zbory. Byliśmy w zborze w Falowicach. Tam radość, entuzjazm przeżywaliśmy. Budujcie się w dom duchowy. Każdy musi coś uczynić. Każdy w tę służbę budowy musi być zaangażowany. Tylko wtedy wyda to plon i owoc dla naszej radości, a dla chwały naszego Boga. Oczywiście jest jeden fundament. Fundamentem jest Pan Jezus Chrystus. I na tym fundamencie każdy z nas musimy tę budowlę wznosić, coś przynosić, coś dawać z siebie. To się nazywa właśnie służbą. Wznosić budowlę, ale na fundamencie Pana Jezusa Chrystusa, ale budowlę, która musi być pod kontrolą. Albowiem również takie Boże Słowo jest, które jest takim ostrzeżeniem. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Właśnie to słowo. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Pierwsza rzecz to, czy buduje na tym fundamencie Jezusa Chrystusa. Czy buduje? Czy w tej służbie jestem zaangażowany? Czy oddałem się do tej służby i buduję ten dom duchowy? I druga bardzo istotna rzecz. Każdy niech baczy na siebie, czyli kontroluje się, jak ta budowla jest wznoszona. Budowla pod kierownictwem Ducha Świętego. Czy jestem posłuszny Duchowi Świętemu? Czy Duch Święty mnie prowadzi, wprowadza? Czy to Boże Słowo, które zostało darowane, jest tym budulcem do tej budowli? Bo wiecie dlaczego? Bo jest napisane, to jest 1 Koryntian 3 rozdział, czytałem 10 wiersz, a teraz 13 wiersz jest napisany. Dlaczego jest tak ważne? Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Na fundamencie Pana Jezusa Chrystusa. Bo to wyjdzie na jaw. W Jego dziele dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Czy to dzieło się ostoi? Czy czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie wiary, nadziei, ufności, miłości do Pana Jezusa Chrystusa ostoi się, ten zapłatę zabierze? Czy czyjeś dzieło spłonie, a ten szkodę poniesie? Tak Boże Słowo mówi. I dziś, kiedy jako Boże dzieci, jako ten zbór, jesteśmy zbawionymi, ale jesteśmy zaangażowani do służby naszego Boga i Pana Zbawiciela, to dziś Pan przez swoje Słowo mówi, jak buduje. Ja, ty, każdy z nas. Jak budujemy, czy to dzieło, które teraz czynię, buduje, ostoi się i zapłatę odbiorę, czy spłonie i poniosę szkodę. Dlatego dziś, właśnie teraz, Pan Bóg nam to mówi, o tym przypomina. Kiedy czytamy właśnie to Boże święte Słowo, jak wiele mamy urywków, przez które Pan podpowiada nam, jak mamy żyć, jak to nasze życie właśnie ma wyglądać, aby to dzieło budowli ostało się, aby nie spłonęło. Kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, do młodego człowieka w wierze, i mówi do niego takie słowa: bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. To jest życie. To jest budowanie. To jest służba. I dla tego młodego człowieka Paweł daje wskazówki. Masz być, bądź przykładem. W czym? Przykładem, wzorem dla wierzących, dla bliskich, dla domowników, dla znajomych w postępowaniu. Jakie postępowanie? Kiedy ktoś patrzy na mnie, sąsiad, bliski, dzieci, mąż, żona, co czyta ze mnie? Posilenie, pokrzepienie, zgorszenie. Bądź wzorem w postępowaniu, bo ludzie nas obserwują, bo ludzie po tym nas poznają właśnie, jakie jest nasze życie, jakimi jesteśmy. To słowo, które brat Adaś czytał z księgi proroka Zachariasza, nieco dalej jest wspaniałe błogosławieństwo. Jest błogosławieństwo dotyczące Judei. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i chwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. To, co na samym początku miało być przekleństwem, później Pan Bóg daje obietnicę cudownego błogosławieństwa. To właśnie patrząc na tych ludzi, na Judeę, Pan Bóg mówi, będą tacy, którzy patrząc na wasze życie, na was, zapragną by pójść za Bogiem, za ich stylem życia, bo zauważą, że Pan Bóg jest z nimi. I to dotyczy również każdego z nas. Czy ktoś widzi z naszych bliskich, że Pan Bóg jest z nami? Jeżeli Pan Bóg jest z nami, to ma pragnienie, aby pójść, aby iść tą drogą, aby naśladować. Dalej mówi Paweł do Tymoteusza: bądź wzorem, przykładem w miłości, w wierze i czystości. Czystości życia, czystości zachowania się. Zapewne doskonale o tym wiemy. Możemy cały rok, możemy lata starać się dobrze czynić swoim życiem, żyć w czystości, a wystarczy jedna maleńka chwilka, jakiś upadek i to wszystko przedtem czynione zostanie przekreślone. Dlatego tak ważnym jest, dlatego apostoł Paweł upomina, ostrzega właśnie tego młodego człowieka, jak ma żyć, jak ma postępować, ale przecież to jest również dla mnie. To ostrzeżenie w tej służbie Pana, Pana Boga, Bogu Ojczystemu, jest dla każdego z nas. Dalej Paweł mówi: dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. I to jest tak istotne, to jest tak bardzo ważne. Wspominam też słowo o pewnej starszej kobiecie, niewieście, która jest opisana na kartach Pisma Świętego. W Ewangelii Łukasza, w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus miał się narodzić, kiedy Pan Jezus Chrystus już się narodził, była prorokini Anna. A była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. Przepiękne świadectwo o siostrze, starszej osobie, która mając 84 lata, codziennie, dniem i nocą służyła Panu Bogu. To była inna służba. To był inny wymiar, rodzaj służby. Ona służyła w postach i służyła w modlitwach. Modlitwa za bratem, za siostrą. Modlitwa za bliźnimi. Trwanie czy czynienie postu. I to, co jest też tu napisane. I nie opuszczała świątyni. Jej miłością, jej pragnieniem było być jak najbliżej Jezusa, Zbawiciela, Pana naszego. W Ewangelii czytamy takie słowo: a było tam wielu z daleka przypatrujących się. Jest to smutny obraz, bardzo może charakterystyczny obraz, obraz życia wielu, nie chcę powiedzieć, że wszystkich, ale wielu. Było tam wielu z daleka się przypatrujących. Bo to jest najwygodniej, to jest najlepiej stać z dala, nie zaangażować się. Pan Jezus powiedział: kto przyłoży rękę do pługa? Boże dziecko w tej służbie musi przyłożyć się do tego pługa, aby czynić, aby wypełniać. Ale dobrze jest może z boku stać i obserwować, o krzywo, o nierówno, o źle posiane, o i swoimi uwagami. Ale Pan Jezus nie chciał takich. Podchodzi do nich i mówi, Pan Kościoła mówi: dlaczego tak bezczynnie stoicie? Idźcie i wy do tej winnicy. A po co mieli iść do winnicy? By pracować. Idźcie i wy do tej winnicy. I poszli do tej winnicy i Pan również ich tam posyłając, posłał ich, jak czytamy, za nagrodę. A więc jeżeli mówimy o służbie w zborze, o służbie w Kościele, o służbie Bogu Ojczystemu, to ten ciężar służby musi, powinien być rozłożony na wszystkich wierzących. Jak wielką służbą jest nawet sprzątanie. Tak jak ta prorokini Anna służyła Bogu, modląc się, poszcząc, przebywając w świątyni. Pan postanowił zapisać to na kartach o niej. To była służba. Przypominam sobie, jak kiedyś, to było bardzo, bardzo dawno, był taki bokser, to był człowiek wierzący, Foreman, to był baptysta, jak pokazali w telewizji, jak sprząta kościół. On był pastorem wtedy, jak sprząta kościół. No i tam była rozmowa z nim i czy mu to nie jakoś nie poniża go, nie urąga mu temu, że on mistrz świata, że on pastor i sprząta. On powiedział, że to jest służba dla Pana Boga. I później było też takie piękne, że on, dlatego że ten zbór był w potrzebie, już jako w podeszłym wieku stoczył walkę, przegrał oczywiście tę walkę, ale jakieś zakontraktowane były pieniądze i te pieniądze przeznaczył właśnie na potrzeby zboru. Ten ciężar służby musi być rozłożony na każdego. Każde Boże dziecko musi mieć obowiązek służyć Bogu Ojczystemu, służąc sobie nawzajem, służąc też bliźniemu, bratu i siostrze. Przecież Pan Bóg każdego z nas obdarzył darem i talentem. I Pan, wiecie, oczywiście ostrzega w nas tym słowie, że nasze dzieło będzie skontrolowane, ta nasza służba, praca będzie skontrolowana. Ale Pan pragnie naszej wierności i naszego posłuszeństwa. Jeżeli będziemy wiernymi, to Pan i wciąż będzie nas posilał, umacniał i błogosławił. Jak czynić Bożą służbę? Czytamy też w Bożym Słowie takie świadectwo, że Andrzej przyprowadził do Pana Jezusa swojego brata Szymona. Kiedy Andrzej zobaczył Pana Jezusa, dla mnie w ogóle mnie to zdumiewa, osobowość Pana Jezusa, Jego życie. Co w Nim było takiego, że ludzie szli za Nim? Potężne tłumy, oczywiście wielu z nich chodziło dlatego, że byli uzdrawiani, że byli karmieni, ci, co byli głodni. Ale wielu chodziło za Panem Jezusem Chrystusem, bo On był inny. Kiedy powoływał uczniów, powiedział tylko, pójdźcie za Mną, oni wszystko zostawili i poszli za Panem Jezusem. I kiedy zobaczyli Pana Jezusa, Andrzej mówi, nie będę samotny, przyprowadzę kogoś i przyprowadził swojego brata Szymona. Filip odszukał Natanaela i powiedział, znaleźliśmy Jezusa, chodź, pójdź, zobacz. Czytamy, że matki do Pana Jezusa przynosiły swoje dzieci. Czytamy, że dobrzy ludzie, sąsiedzi, przynieśli do Pana Jezusa Chrystusa sparaliżowanego człowieka na tym łożu, dlatego że był potężny tłum, to nawet dach rozebrali, aby przed Pana Jezusa go położyć. Samarytanka powiedziała o Panu Jezusie Chrystusie mieszkańcom Sychar. Jest ktoś szczególny, powiedział wszystko o mnie, kim jestem, chociaż może pierwszy raz mnie widział. Maria namaściła Pana Jezusa kosztownym olejkiem. O, nie żal jej było tych pieniędzy. My bardzo często przeliczamy pieniądze i może tam gdzieś, w którejś tam kolejności, dopiero na służbę dla Pana. A ona... To były wielkie pieniądze, to było wielkie bogactwo. I kupiła, zakupiła olejek i rozbiła ten dzbanek, wylewając na Pana Jezusa Chrystusa. Służbą Cyrenejczyka było to, że w pewnym momencie, w tym krytycznym momencie dla Pana Jezusa Chrystusa, pomógł nieść krzyż swojemu Zbawicielowi, temu, który pod ciężarem krzyża się uginał. Wdowa oddała resztkę, troszeczkę mąki, garść mąki, troszeczkę oliwy, oddała dla Pana Boga, oddając Eliaszowi, ale jakżeż bardzo była ubłogosławiona. Dziś słyszeliśmy świadectwo, że ktoś dobrego serca zobaczył Krysię i powiedział Krysi o miłości Pana Jezusa Chrystusa. To jest służba, to jest świadectwo. I właśnie w tym musimy okazać swoją gorliwość. Panie, gotowy jestem. Panie, pragnę. U Pana Boga nie ma przypadków. Jeżeli coś z serca będziemy czynić, Pan to pobłogosławi. We wtorek byliśmy tutaj w zborze. Było takie spotkanie, nazwane to dla sióstr, czy dla niewiast. I była taka niewiasta, młoda niewiasta z dziećmi, Sabina. I ona również mogła tu doznać radości, pokoju, bo ktoś ją zaprosił, bo ktoś powiedział, przyjdź i posłuchaj o moim Panu, o naszym Panu, o Bogu, o Zbawicielu. Kochani, powołani zostaliśmy do służby. Jak tę służbę sprawujemy? Dotyczy to młodszych, starszych, służbę w tym zborze, bo nie chcę mówić o zborze w Falowicach, czy gdzie indziej, w Jaworznie, czy gdzie indziej, bo tu jestem, bo tu jesteśmy. A więc jak służbę dla Boga Ojczystego czynię, sprawuję? Z serca, z radością, z całego serca jestem zaangażowany, by służyć Panu Bogu, by powiedzieć, Panie, dlatego, że tyle miłości, tyle łaski mi okazałeś, chcę się odwdzięczyć. W jaki sposób? Czymże to jest? W jaki sposób my odwdzięczymy się dla naszego Pana Zbawiciela, że On umarł za mnie, że On umarł za nas, że On jest moim, naszym Zbawicielem, że tak dużo od Niego otrzymałem i otrzymuję? Sadhu Sundar Singh powiedział, moją radością jest świadczyć o Panu Jezusie, służyć Bogu. Pragnę świadczyć o moim Zbawicielu, ponieważ tak dużo od Niego otrzymałem. To było mottem właśnie tego człowieka. Czy jest to mottem naszego życia? Pragnę służyć w tym zborze, w kościele mojego Boga, Pana, bo tak wiele uzyskałem, otrzymałem od Ciebie, Boże Panie. Chciałbym, aby te słowa dla mnie, dla nas stanowiły pewną refleksję. Pobudziły nas do czegoś, bo może te minione dni nie były służbą. Były po prostu takim codziennym życiem. A tak z przypadku, no jest niedziela, trzeba przyjść. A tydzień, a cały tydzień, miniony tydzień, czy była to służba dla Pana Boga, czy z całego serca naprawdę służyłem Bogu Ojczystemu? Pan to wie i my to wiemy, każdy z nas. Niech Pan okaże łaskę, miłosierdzie, i niech nas pobłogosławi, by te jeszcze następne dni naszego życia były ofiarowaniem się, a to ofiarowanie by było miłe dla naszego Boga. Amen.